Kościół katolicki w ciągu 9 lat stracił zaufanie prawie 1/4 społeczeństwa, wynika z badania przeprowadzonego przez IBRIS na zlecenie Polskiej Agencji Prasowej. Obecnie niewiele ponad 1/3 Polaków deklaruje zaufanie do Kościoła. Jednocześnie poziom nieufności wzrósł w tym samym okresie prawie dwukrotnie, z 24,2% do 47,1%. Między październikiem 2024 a wrześniem 2025 roku łączny wskaźnik zaufania spadł o 4,3 punktu procentowego. Instytut podaje, że to jeden z największych kryzysów zaufania i najszybszych spadków odnotowanych w historii przedstawionych badań. Jak ocenił dyrektor do spraw komunikacji IBRIS Kamil Smogorzewski, wyniki te wskazują na konieczność głębokiej refleksji i strategicznej zmiany w komunikacji, aby móc odzyskać choć część utraconego kapitału społecznego. A my będziemy rozmawiali o tym, co wpływa na wzrost nieufności i jak instytucja Kościoła katolickiego będzie jej przeciwdziałać. A naszym gościem jest ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, filozof i etyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dobry wieczór.
Witam Państwa, dobry wieczór.
Proszę księdza, ja jeszcze niejako taki suplement do tych badań IBRIS-u, na których się oparłem, zapraszając księdza profesora do rozmowy. CBOS robi podobne badania i w marcu 2024 roku Kościół oceniany był pozytywnie przez 44% badanych, a we wrześniu tego samego roku przez 48%, w marcu 2025 przez 42%, więc też dużo zależy od badania, ale chyba możemy się zgodzić, że trend jest niepokojący, że to zaufanie do Kościoła katolickiego w Polsce spada.
Złote czasy minęły. Takim apogeum zaufania do Kościoła katolickiego w Polsce mieliśmy w roku 1989, czyli czas transformacji, odchodzenie z epoki komunistycznej, początek demokracji, i wówczas to zaufanie społeczne było na poziomie 90%. Natomiast dzisiaj to zaufanie społeczne, owszem, no ono spadło. I można powiedzieć tak, że zasadniczo ufają Kościołowi jako instytucji no te osoby, które są związane z praktykami religijnymi, które regularnie uczestniczą w mszach niedzielnych. Natomiast reszta społeczeństwa jest albo obojętna, albo negatywnie nastawiona do Kościoła.
Jeszcze uzupełnię to, o czym ksiądz profesor powiedział. Rzeczywiście w 1989 roku Kościołowi ufało aż 90% Polaków. To były badania BOP-u wtedy, ale to gigantyczne zaufanie Kościół szybko roztrwonił. Na przełomie lat 90 i 91 spadło ono poniżej 60%. W drugiej połowie 92 poziom ufności oscylował w granicach 50%. Potem nastąpiło odbicie i od połowy lat 90 utrzymywało się na stabilnym poziomie 70-80%. W 2011 spadło do poziomu 61% i w 2016 Kościołowi ufało 58% respondentów, w 2017 52%, w 2020 już tylko 39,5%. Co musi się zmienić w Kościele katolickim? I teraz pytanie, czy musi się zmienić coś w biskupach, czyli w tej, mówiąc w uproszczeniu, kadrze zarządczej, czy w całym Kościele jako wspólnocie, żeby to zaufanie wzrosło, zdaniem księdza profesora?
Od wieków mówimy o Kościele Ecclesia Semper Reformanda. To jest takie łacińskie określenie, Kościół ciągle podlegający reformie. I oczywiście jest potrzebnych wiele reform, natomiast powiedzmy jasno, zaufanie i wiarygodność są ze sobą połączone, to znaczy ufamy tym osobom czy tym instytucjom, które traktujemy jako wiarygodne. Natomiast jeśli ktoś traci wiarygodność, jeśli dana instytucja traci wiarygodność, to oczywiście w konsekwencji traci także zaufanie. I zauważmy, kiedy tutaj nastąpiło tąpnięcie w tym zaufaniu społecznym w Polsce do Kościoła. To są szczególnie lata 2018, 2019, 2020, ponieważ zauważmy, że mamy w roku 2016 zaufanie na poziomie 58% i bardzo szybko w roku 2020 spadamy do 40%, czyli tąpnięcie nastąpiło tutaj. No i oczywiście należy pytać, jakie były główne przyczyny. Tą najważniejszą były, wydaje się, przypadki tuszowania pedofilii, dwa filmy braci Sekielskich, Tylko nie mów nikomu, Zabawa w chowanego. Tutaj nastąpiło dość wiele zmian istotnych w świadomości społecznej. Do tego jeszcze była przecież kwestia debaty społecznej w roku 2020, gdy chodzi o śmierć kardynała Henryka Gulbinowicza, problem z pochowaniem tego duchownego, oskarżenia pod jego adresem. Także tych afer obyczajowych, finansowych w Kościele, szczególnie pedofilskich, było wówczas bardzo dużo i to szczególnie głęboko zaszkodziło Kościołowi jako instytucji.
Jak ksiądz profesor przyjął te zmiany w Komisji do Spraw Pedofilii, tej kościelnej komisji, bo wielu komentatorów, między innymi Tomasz Terlikowski, twierdzą, że to też spowodowało takie tąpnięcie, że wrażenie, że Kościół jednak nie chce do, można powiedzieć, do cna wypalić tego problemu, że poprzez te zmiany, że przestał ksiądz prymas Polak być szefem tej komisji.
Tak, tutaj bym się chyba nie zgodził z panem doktorem Tomaszem Terlikowskim. To znaczy, obecnie temat pedofilii klerykalnej nie jest już centralnym zagadnieniem w debacie publicznej. On zszedł gdzieś na margines. Owszem, to bardzo zaszkodziło, ale w latach 2018-2020. Natomiast dzisiaj jest chyba coraz mniejsze zainteresowanie społeczne tym zagadnieniem. Natomiast oczywiście, jeśli ten problem nie będzie wypalony żelaznym, gorącym żelazem, no to oczywiście będzie to się przyczyniać do dalszego spadku zaufania. A podam tylko jedną rzecz. No, Szczecin to przecież prawie Niemcy. No i popatrzmy, co się stało z Kościołem katolickim w Niemczech. To jest kościół mniejszościowy, należy mniej więcej 1/5 mieszkańców Niemiec do Kościoła katolickiego. I jak spadło w ostatnich 10 latach w Niemczech zaufanie do Kościoła katolickiego, głównie z powodu nagłośnienia różnych przypadków pedofilii tuszowanych przez kardynałów, biskupów czy arcybiskupów. W 2016 roku zaufanie do Kościoła katolickiego w Niemczech było na poziomie 27%, natomiast obecnie to jest jedynie 11%, czyli dramatyczny spadek zaufania w ciągu 10 lat i główną przyczyną było nagłośnienie przypadków tuszowania pedofilii w Kościele.
Porozmawiajmy, księże profesorze, o polityce i o udziale Kościoła w polskiej polityce. Oczywiście polityka to jest sprawowanie władzy i sama w sobie nie ma nic złego, bo po prostu jest nam potrzebna. Ale no właśnie, jak ksiądz patrzy na zaangażowanie niektórych biskupów po jednej stronie sporu politycznego, bo oczywiście czym innym jest zachęcanie Polaków, żeby poszli na wybory, a czym innym wskazywanie, na kogo mają głosować. Aby zilustrować problem zaangażowania politycznego, przypomnę wypowiedź z 11 lipca podczas apelu jasnogórskiego. Biskup Antoni Długosz publicznie poparł ruch obrony pogranicza Roberta Bąkiewicza. I z kolei Wiesław Mering, biskup, stwierdził 13 lipca, jak świat światem, bo mówił w XVII wieku jeden z polskich poetów, Wacław Potocki, bo świat jest światem, Niemiec nie będzie bratem Polaka. Tak powiedział biskup Mering. Jak ksiądz profesor odbiera właśnie te polityczne bardzo, i to w tym negatywnym sensie, wypowiedzi niektórych hierarchów?
Owszem, tutaj miałbym pewne zastrzeżenia, gdy chodzi o niektóre wyrażenia, pojęcia, język sakralny w świątyni powinien mieć swoją specyfikę, szczególnie gdy chodzi o język głoszonych kazań. I co do pewnej takiej formy, to miałbym oczywiście zastrzeżenia. Natomiast gdy chodzi o potrzebę takich etycznych wypowiedzi biskupów, to uważam, że ich jest za mało. To znaczy Kościół katolicki w Polsce nie jest w wystarczającym stopniu takim głosem krytycznym, głosem, który by wzywał do lepszego funkcjonowania także naszego życia politycznego. Także ja bym powiedział troszeczkę prowokacyjnie, w Polsce potrzebujemy więcej religii w polityce w sensie takiego głosu krytycznego i zauważmy, jak w wielu krajach to połączenie religii z polityką jest o wiele głębsze niż u nas. No, mamy w ostatnich dniach uroczystości pogrzebowe Charlie'ego Kirka, patrzymy na Stany Zjednoczone, no i zauważmy, że to połączenie amerykańskie religii z polityką jest o wiele głębsze niż to jest u nas i czegoś takiego może nie w takiej dosłownej formie potrzebujemy także w Polsce. Powtarzam, potrzeba w Polsce bardziej religii jako takiego głosu krytycznego.
Bije się w piersi, chociaż wiem, że to nie wystarczy, napisał na portalu X biskup sosnowiecki Artur Ważny, komentując właśnie ten spadek zaufania do Kościoła. Jeszcze przytacza słowa zapisane w Starym Testamencie, w księdze Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg: biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą. Czyż pasterze nie powinni paść owiec? Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście. Czy ksiądz profesor wierzy w taki jednolity głos biskupów, takiej autorefleksji, że ten sposób zarządzania i relacji z wiernymi w Kościele powinien ulec demokratyzacji, takiemu upodmiotowieniu właśnie tych wiernych?
No oczywiście potrzeba upodmiotowienia, to jest bardzo dobre słowo, wiernych, parafian, diecezjan. I gdy chodzi o biskupa Artura Ważnego, to jest diecezja sosnowiecka. No przecież tam był wysyp skandali absolutnie
obyczajowych, mówiąc delikatnie, tak. Śmiertelny przypadek nawet śmierci na plebanii młodego mężczyzny.
Także, no, tak, to przeszło wszelkie jakieś już możliwe ludzkie wyobrażenia. No i to jest to pytanie, na ile się to wszystko uda biskupowi Ważnemu, gdy chodzi o reformy. No to jest pytanie o wcześniejszą działalność biskupa Grzegorza Kaszaka. Za bardzo nie słyszymy o tym, w jaki sposób jego działalność została oceniona, czy wskazano winnych. Także nie wiemy, na jakim etapie są te reformy, które mam nadzieję rozpoczął biskup Artur Ważny. Pewnie trzeba poczekać jeszcze, nie wiem, może kilka miesięcy, czy kilka lat, ale zobaczymy. To będzie taki, można powiedzieć, papierek lakmusowy i to jest może taki poligon doświadczalny, to znaczy w jaki sposób w diecezji sosnowieckiej uda się biskupowi Arturowi Ważnemu ocenić sprawiedliwie przeszłość, wskazać winnych za te wszystkie niebywałe skandale z ostatnich lat, no i pokazać jakieś światło w tunelu, gdy chodzi o nowy model funkcjonowania i diecezji, i parafii.
Porozmawiajmy teraz o spotkaniu z drugim człowiekiem, czyli na przykład wiernego z księdzem, nie w konfesjonale, ale właśnie w takiej mniej formalnej rozmowie przed kościołem czy podczas kolędy, bo przypomnijmy, ksiądz Józef Tischner mówił tak: nie spotkałem w moim życiu nikogo, kto by stracił wiarę po przeczytaniu Marksa i Engelsa, natomiast spotkałem wielu, którzy ją stracili po spotkaniu ze swoim proboszczem. Myślę, że księże profesorze, w tych badaniach zaufania do Kościoła również fundamentalną rolę odgrywają, prawda, te spotkania twarzą w twarz i te relacje w tych małych wspólnotach kościelnych.
Owszem, potrzeba dialogu, potrzeba rozmów, natomiast ja się głęboko nie zgadzam z tą wypowiedzią księdza profesora Józefa Tischnera. Ona jest nonsensowna, to jest pewien skrót myślowy. No przecież wiemy, że filozofia marksistowsko-leninowska prowadziła do rozkrzewiania ateizmu i komunizmu w świecie i uzasadniała niewiarę setek milionów ludzi na wszystkich kontynentach. Natomiast oczywiście no, są też przypadki niektórych księży, wikariuszy czy proboszczów, które są mało budujące, ale powtarzam, ta wypowiedź czy ten cytat z księdza profesora Józefa Tischnera no, jest taki nietrafiony, ponieważ on źle opisuje problem. Natomiast potrzeba oczywiście wiarygodności na poziomie życia parafialnego. No, potrzeba dobrych, uczciwych księży. Oczywiście no, jest pytanie, no, skąd ich brać, z ludu wzięci dla ludzi ustanowieni, tak się często mówi o księżach. Tacy klerycy w seminariach, jakie nasze polskie rodziny, tacy później księża w parafiach, jacy kandydaci z polskich rodzin idą do seminariów. No zauważmy, że mamy niebawem początek roku akademickiego. No i warto zapytać się, ilu jest kandydatów w seminariach diecezjalnych i zakonnych w Polsce. No przecież są zamykane kolejne seminaria. Podejrzewam, że w Szczecinie w tym roku nie ma żadnego przełomu i pewnie będzie powtórka z ostatnich lat i tak jest w większości polskich seminariów. Także tutaj za bardzo nie widzimy takiej możliwości szybkiej reformy, ponieważ to mamy tych księży, których mamy. Ci, którzy już są w parafiach, oni są ukształtowani, mają swoje przyzwyczajenia i tutaj raczej no, niewiele możemy zdziałać. No i podobnie teraz, co robić w seminariach, jeśli mamy, że tak powiem, bardzo niewielu kandydatów. W związku z tym mamy także gwałtowne obniżenie jakości osobowości czy takiej ogólnej wiedzy o świecie kandydatów do kapłaństwa. Także powtarzam, to jest bardzo dzisiaj trudny czas i trzeba przede wszystkim myśleć o tym, jak kolejne obowiązki w parafiach, diecezjach powinni przejmować świeccy, ponieważ no, księży będziemy mieć coraz mniej, będą coraz starsi, schorowani. Także ja bym powiedział tak, panie redaktorze, ewentualne reformy w Polsce, w Kościele katolickim będą coraz częściej podejmowane przez ludzi świeckich, a nie przez duchownych.
Przypomnę, rozmawiamy na tle badań Ibrisu na zlecenie Polskiej Agencji Prasowej. Z tych badań wynika, że poziom nieufności do Kościoła w przeciągu 9 lat wzrósł dwukrotnie z 24% do 47%, ale komentujący te badania jeden z ekspertów, mianowicie profesor Krzysztof Koseła, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, mówi tak, widać, że spada zaufanie i pozytywne oceny nie tylko w stosunku do Kościoła. Ten spadek zaufania odnotowuje bardzo wiele podmiotów i instytucji. Niewykluczone, że jest to wyraz pewnej ludzkiej frustracji i forma wyrażenia negatywnych emocji. Z badań Ibris wynika, że taki sam spadek zaufania jak do Kościoła deklarują respondenci wobec Unii Europejskiej. Jak ksiądz profesor na to patrzy, bo rzeczywiście taki sondaż, to też sondaż był przeprowadzony metodą telefoniczną, no może powodować, że wyładowujemy swoją frustrację, pytania nam niejako sufluje, podsuwa ankieter, no i mamy Unię Europejską, mamy Kościół, no to można tą swoją frustrację wyładować, ale pytanie, czy taka interpretacja nie jest pewnym uspokojeniem?
Trochę tak i trochę nie. Zauważmy, że pytanie o zaufanie do danej instytucji jest tak naprawdę pytaniem o emocje, o to, jak w domenie publicznej jest kojarzona czy opisywana medialnie dana instytucja, w jaki sposób możemy traktować liderów danej instytucji. Także takie elementy uwzględniamy, jeśli odpowiadamy na pytanie, czy daną instytucję darzymy zaufaniem. I będą instytucje, które mają bardzo wysokie zaufanie społeczne, na przykład wojsko, czy policja, czy straż pożarna. No i będą też inne instytucje, które to zaufanie tracą. I to się oczywiście zmienia, ale dodajmy jedną rzecz, to znaczy w dużym stopniu, gdy chodzi o Kościół katolicki, to zaufanie społeczne jest tak naprawdę zaufaniem do liderów, czyli do episkopatu, do biskupów i tutaj mamy ten spadek dość istotny. Natomiast takiego spadku nie będzie, gdy chodzi o zaufanie takie lokalne, podwórkowe już, gdy chodzi o parafię, gdy chodzi o proboszczów, gdy chodzi o kapelanów w szpitalach, gdy chodzi o kapelanów w hospicjach. To znaczy katolicy, którzy mają bezpośredni kontakt z duchownymi, najczęściej będą darzyć zaufaniem tych swoich duchownych. I tutaj to zaufanie będzie o wiele większe niż to zaufanie do Kościoła jako instytucji i o tym też warto pamiętać. Natomiast oczywiście no, mamy w Polsce bardzo szybkie trendy sekularyzacyjne, szczególnie rośnie nam młode pokolenie, które w dużym stopniu jest ateistyczne bądź obojętne, religijnie nastawione też negatywnie do Kościoła i z pewnością w najbliższych latach, jeśli będziemy pytać o nastroje społeczne w tym młodym pokoleniu, no to tutaj z pewnością ten poziom zaufania do Kościoła jako instytucji będzie coraz mniejszy.
Zatrzymajmy się jeszcze, księże profesorze, przy młodych ludziach, no bo szczególnie w szkołach średnich ten odpływ młodzieży z lekcji religii jest duży. W niektórych miastach 30-40% młodych ludzi, ale zdarzają się takie klasy, gdzie kilka osób albo nikt nie chodzi na religię. Czy to uda się odwrócić? No jeszcze można powiedzieć z tym utrudnieniem dla Kościoła, że z dwóch lekcji religii, dwóch godzin tygodniowo, mamy jedną.
No to jest węzeł gordyjski, który sobie stworzyliśmy w naszym kraju i za bardzo nie wiadomo, jak ten węzeł gordyjski przeciąć, ponieważ potrzebujemy kompleksowej reformy nauczania religii w szkołach i odtworzenia katechezy w parafiach. W szkołach jest miejsce na lekcje religii, natomiast katecheza nie powinna być w szkołach, ale w parafiach czy w salkach parafialnych.
Szczególnie natomiast dla starszych dzieci, prawda? Bo pierwszoklasiści czy młodsze dzieci, no niech już będą w tej szkole.
Ale powtarzam, to jest, że tak powiem, główna przyczyna tego naszego całego bałaganu, czyli w ostatnich ponad 30 latach nie odróżnialiśmy w Polsce lekcji religii od katechezy. W dwóch zdaniach, na czym polega ta różnica? Lekcja religii, czyli przekaz wiedzy religijnej i wówczas traktujemy taki przedmiot jak biologię, chemię czy każdy inny i wówczas mamy nauczycieli religii, którzy przekazują wiedzę religijną i ją egzekwują i wówczas traktujemy taki przedmiot jak wszystkie inne przedmioty. Natomiast czymś zupełnie innym jest katecheza, ponieważ katecheza to jest uczenie modlitwy, to jest tworzenie więzi młodego człowieka z Bogiem, to jest przygotowanie do sakramentów świętych, to jest uczenie praktyk religijnych czy sztuki modlitwy. No i miejscem katechezy nie może być szkoła publiczna, ale salka parafialna czy parafia, czy ruchy kościelne. Natomiast i wówczas taką katechezę prowadzą katecheci. Natomiast w Polsce w dużym stopniu w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zamiast lekcji religii w szkołach mieliśmy katechezę. To znaczy tutaj nastąpiło dość takie szkodliwe pomieszanie i dzisiaj za bardzo nie wiemy, jak to znowu odróżnić, żeby właściwie przygotować ten przedmiot nazywany religią w szkołach publicznych, żeby była odpowiednia podstawa programowa, nowe podręczniki i żeby ten przedmiot miał taki sam status i szacunek jak wszystkie inne. Natomiast drugie wielkie zadanie, przed którym stoją biskupi w Polsce, no to jest odtworzenie katechezy parafialnej tej drugiej godziny. Tak jest na przykład we Włoszech, czyli mamy jedną godzinę tygodniowo lekcji religii w szkołach publicznych i mamy jedną godzinę katechezy parafialnej. To są dwa zupełnie inne światy. Są inne podręczniki do lekcji religii i są inne podręczniki do katechezy parafialnej. Powtarzam, to jest przed polskim episkopatem wielkie zadanie do wykonania w najbliższych latach.
No i na zakończenie zapytam księdza profesora, czy ten proces sekularyzacji polskiego społeczeństwa, szczególnie młodzieży, tu jest bardzo duża dynamika, uda się wyhamować?
Na razie nie widać światła w tunelu, nie widać na razie żadnego przebudzenia. Jest jedna zmiana, którą warto odnotować, to znaczy oczywiście jest ciągły odpływ, gdy chodzi o praktyki religijne i w tym sensie pogłębia się sekularyzacja. Mamy pierwsze miejsce na świecie, gdy chodzi o szybkość utraty wiary czy odchodzenia od praktyk religijnych młodego pokolenia w stosunku do religijności ludzi starszych. Powtarzam, to jest pierwsze miejsce na świecie, ale będzie też nowe zjawisko i ono zostało zauważone, czy mogliśmy je zaobserwować podczas ostatnich wyborów prezydenckich. Zauważmy, że w drugiej turze z różnych racji w tej kohorcie 19-29 lat większość oddała swój głos nie na liberalnego Rafała Trzaskowskiego, ale na konserwatywnego Karola Nawrockiego. Co to nam pokazuje? Że będzie coraz większa część ludzi młodych w Polsce nie praktykujących religii, ale mających jakąś formę szacunku do tradycji czy podejścia szeroko rozumianego, konserwatywnego. I to dopiero będzie ciekawy proces w najbliższych latach, jak się tutaj te nowe podziały światopoglądowe w naszym kraju ukształtują i jaki będzie wpływ tych zmian światopoglądowych na wybory i na to, kto będzie w Polsce sprawował władzę. Także te czynniki religijne, światopoglądowe będą mieć kolosalny wpływ także na decyzje polityczne w naszym kraju.
Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, filozof i etyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo dziękuję, księże profesorze, za obecność i liczę na kolejne spotkania.
Z wielką przyjemnością. Dziękuję bardzo. Dobranoc.